wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Minęła godzina 10.30, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie o tarczy antykryzysowej w Warszawie, w Krakowie oraz na www.net.fm. Mogą Państwo nas słuchać, a dzisiaj troszeczkę inna perspektywa rozmowy, mniej poradni, mniej będzie porad, a więcej będzie konkluzji i spojrzenia z lotu ptaka na to, jak wygląda gospodarka nie tylko w Polsce, ale także w krajach europejskich. Przy telefonie dr Marcin Kędzierski, Klub Jagielloński, politolog. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
No to pierwsze pytanie, trzeba by już powoli porównywać i podsumowywać to, jak wyglądało działanie rządu w czasie koronakryzysu, w czasie lockdownu w Polsce, a w innych krajach. Na ile już możemy takie porównania czynić, jak sobie nasz rząd i nasze agencje państwowe poradziły z pomocą dla przedsiębiorców na tle innych krajów europejskich?
Muszę zmartwić i pana, i słuchaczy, dlatego że wiadomo, że wszyscy oczekiwalibyśmy bardzo szybkiej odpowiedzi. Natomiast my wciąż nie mamy danych i tak naprawdę z jakąś taką bardziej rozsądną oceną tego, jak sobie poradziły rządy z pandemią, będziemy mogli powiedzieć za rok, za dwa, może za trzy. Choćby dlatego, że pandemia wciąż się nie skończyła. Ja wiem, że skończył się ten pierwszy okres lockdownu, bo w zasadzie większość państw już tych najostrzejszych restrykcji zrezygnowała, ale my wciąż nie mamy pełnego obrazu, nawet danych, pełnych danych za drugi kwartał, bo jesteśmy wciąż w czerwcu. Tak naprawdę kryzys uderzył w najmocniej w kwietniu, to był najgorszy miesiąc. I ile danych dotyczących bezrobocia, na przykład mierzonych metodą BAL, czyli badania aktywności ekonomicznej ludności, te badania o bezrobociu pojawiają się dopiero gdzieś w okolicach sierpnia. Jeżeli chodzi o tempo rozwoju gospodarczego za drugi kwartał, to poznamy je najprawdopodobniej dopiero gdzieś pod koniec lipca. Więc my wciąż mamy pewne szacunki miesięczne, ale one są jakby obarczone bardzo dużym ryzykiem błędu. Więc to, co my dzisiaj możemy w ogóle powiedzieć o reakcjach państwa, stricte w wymiarze gospodarczym, bo do tego wymiaru chciałbym się w tym momencie odnieść, to co możemy powiedzieć, to jest skala pomocy, która trafiła do przedsiębiorców, skala pomocy, która trafiła do pracowników. No i z tych danych, którymi dysponuje Komisja Europejska, bo one mają charakter porównawczy, faktycznie Polska znalazła się w pierwszej trójce tych państw, które zastosowały największe pakiety fiskalne i to nie tylko pakiety dotyczące gwarancji kredytowych, bo pierwotnie mówiono o różnych gwarancjach i nawet wyliczano wartość tych pakietów na 20% PKB, tak jak to miało miejsce w Hiszpanii, w Polsce to było około 10%, natomiast w Polsce w drugiej fazie, no nie w pierwszej, ale w drugiej, trzeciej tarczy antykryzysowej, zwłaszcza w drugiej tarczy, no mowa, tutaj mamy do czynienia z dużym transferem gotówki, ze spuszczeniem pieniędzy z helikoptera i faktycznie ta kwota jest już, no robi wrażenie, bo z danych na wczoraj, które udostępniło Ministerstwo Rozwoju, wynika, że w ramach tych wszystkich instrumentów pomocowych zostało już przekazane 87 miliardów złotych, więc to jest już kwota, która naprawdę robi ogromne wrażenie. Czy ona wystarczy? Mówię, tego nie wiemy. Tak? No to na wyniki tego działania musimy zdecydowanie poczekać.
Ale z drugiej strony mamy też te dane co do innych krajów europejskich. Powiedział pan doktor, że to trzecia największa pula pomocy. Które kraje w Unii Europejskiej dały więcej, a które kraje albo są bardziej skąpe, albo po prostu z przyczyn fiskalnych nie mogą większych mechanizmów uruchomić?
Zacznę od tego drugiego pytania. Tymi kwestiami fiskalnymi to dzisiaj się mało kto przyjmuje. To znaczy państwa zawieszały swoje reguły wydatkowe, jeżeli w ogóle takie miały. Większość państw Unii Europejskiej przekroczy zadłużenie, to nie na poziomie 60%, które mamy w Polsce w relacji do PKB, ale poziom 80-kilku%. Najbardziej hojne były rządy w Berlinie i w Kopenhadze. My jesteśmy powiedzmy na drugim miejscu, gdzieś tam na równi się z pewnie z Duńczykami będziemy, w relacji do PKB będziemy się sytuować. No, jeśli chodzi o wartość taką nominalną tylko pakietu, no to z racji skali gospodarki to ten największy pakiet był oczywiście w Niemczech, co swoją drogą w ogóle jest niezwykle ciekawe, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę pewną tradycję niemieckiej polityki, zachowywania dyscypliny fiskalnej, takiej bardzo ostrej polityki monetarnej, bardzo restrykcyjnej, to widać wyraźnie, że na niemieckiej scenie politycznej, w tym środowisku eksperckim, w środowisku gospodarczym nastąpiła nawet nie zmiana, ale wręcz rewolucja. I można by podejrzewać, że ta rewolucja jest wynikiem pewnej zmiany pokoleniowej, kiedy do tych najważniejszych stanowisk decydujących o kształcie niemieckiej polityki gospodarczej doszli dzisiejsi 30-paru-40-latkowie, którzy są blisko gdzieś takiego myślenia partii zielonych. I tutaj też dopatruję tej zgody kanclerz Merkel i niemieckiego establishmentu na propozycję Francji na ten nowy, ogromny fundusz europejski, ten fundusz, to nowe pokolenie europejskie, które nazywa się Recovery and Resilience Facility, czyli taki mechanizm odbudowy i odporności dla Unii Europejskiej, w ramach którego przewidzianych jest 750 miliardów euro, z czego 500 miliardów w transferach, które mają być pokryte z europejskich obligacji. Więc to jest w ogóle rewolucyjna zmiana, więc ten przykład niemiecki jest dla nas bardzo ciekawy i myślę, że o nim w ogóle też możemy porozmawiać, bo to będzie miało bardzo duże znaczenie w ogóle dla możliwości wychodzenia z kryzysu w najbliższej dekadzie.
To właśnie powoli się do tego niemieckiego przykładu podchodząc, czy skradając, interesuje też mnie, na ile różne są mechanizmy, na ile jest tak, że wszystkie rządy w Europie, a może i na świecie przyjęły podobną filozofię, tylko te mechanizmy różną się skalą, a na ile to jest różnica jakościowa, na ile polskie modele, polskie rozwiązania były oryginalne i na ile pokazywały drogę, a na ile były elementem jakiegoś szerszego konsensusu.
To raczej te polskie rozwiązania wpisywały się w rozwiązania, które były stosowane w innych krajach. Niewątpliwie polski rząd miał tutaj znacznie większy problem niż rząd niemiecki, dlatego że w Niemczech mamy do czynienia z bardzo ustrukturyzowanym rynkiem pracy. Mamy tam pojęcie Kurzarbeit, czyli tego tak zwanego postojowego, które można było w Niemczech wprowadzić tak naprawdę z godziny na godzinę. Więc wiele instytucji prawnych w Niemczech już istniało, także od czasów kryzysu, ale też znacznie dłużej, bo ten niemiecki rynek pracy jest naprawdę bardzo mocno rozwinięty, jeżeli chodzi też o relacje między pracownikami a pracodawcami. W Polsce te rozwiązania musiały być generowane, one musiały być kreowane na potrzeby tego kryzysu, to też sprawiło, że ta tarcza ruszyła z opóźnieniem, bo ja przypomnę, że w Niemczech ona ruszyła tak naprawdę już w połowie marca. W Polsce ustawa została przyjęta dopiero 31 marca, weszła w życie 1 kwietnia, a tak naprawdę realne pieniądze, bo ta pierwsza tarcza w sumie jest relatywnie niewielka w porównaniu z drugą tarczą, tą tarczą finansową, którą dzisiaj obsługuje Polski Fundusz Rozwoju. No ta druga tarcza, która rzeczywiście już była takim dużym zastrzykiem gotówki dla polskich firm, no to ona ruszyła dopiero w drugiej połowie, na początku maja, tak, bo te wypłaty uruchomiono od 1 maja, więc półtora miesiąca po wprowadzeniu lockdownu, więc polski rząd stosował podobne rozwiązania co inne kraje europejskie, na ogromną skalę, to trzeba polskiemu rządowi oddać, natomiast trzeba mieć świadomość, że po prostu bardzo wiele instytucji prawnych w Polsce nie mieliśmy, które trzeba było ad hoc stworzyć. No to też zobaczymy, czy to zadziałało, bo dzisiaj jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby powiedzieć, że ta pomoc, która trafiła do firm, trafiła w odpowiedni sposób, czy ona na przykład pozwoli utrzymać zatrudnienie. Mamy pewne sygnały z rynku pracy, że przedsiębiorcy te pieniądze przyjmują, a jednocześnie uelastyczniają zatrudnienie, co może być dużym problemem w dłuższym okresie, zwłaszcza jeżeli mówimy o transformacji cyfrowej i konieczności szkolenia pracowników i sytuacji, w której pracownicy nie będą czuli się bezpieczni, nie będą mieli bezpieczeństwa zatrudnienia, na przykład będą wypchnięci na pewne umowy cywilnoprawne, będą mieli mniejszą skłonność do rozwoju czy do budowania swoich kompetencji. No i to może być taki mechanizm hamujący dla polskiej gospodarki w dłuższym okresie. Dlatego dopóki nie będziemy mieli danych dotyczących i to bezrobocia, i struktury zatrudnienia, jak ona się zmieniła, i sytuacji poszczególnych firm, to tak naprawdę ciężko jest ocenić, czy to działanie rządu przyniosło spodziewane rezultaty.
Przypadek niemiecki jest specyficzny nie tylko pod względem skali pomocy, ale także tego, za tym idzie, czyli przerestrukturyzacji całej struktury gospodarki. Bardzo burzliwy jest temat własności, na ile można pomagać firmom, a jednocześnie pozostawiając je w prywatnych rękach, na ile państwa ma być w gospodarce po kryzysie.
No chyba jest zgoda wśród ekonomistów, że państwo musi się mocniej zaangażować i to jest zgoda zarówno w państwach członkowskich, jak i w Unii Europejskiej. W zasadzie Unia Europejska zawiesiła zasady pomocy publicznej, większość państw to robi. Co prawda w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej pojawiają się już pierwsze skargi dotyczące tej nieuprawnionej w normalnych czasach pomocy publicznej, ale wydaje mi się, że tutaj nacisk polityczny ze strony państw członkowskich, ze strony tych instytucji międzyrządowych, takich jak Rada Unii, będzie tak silny, że instytucje te międzynarodowe, czyli takie właśnie jak Komisja Europejska czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no będą musiały po prostu, mówiąc kolokwialnie, odpuścić, co zresztą wpisuje się w pewien nurt, który już widzieliśmy w ostatnich latach, dotyczących budowania takiej nowej europejskiej polityki przemysłowej opartej o ideę europejskich czempionów. To zresztą pojawiło się bardzo wyraźnie w tej strategii gospodarczej nowej Niemiec Industrii 4.0, czyli właśnie przemysł 4.0, która została opublikowana w lutym ubiegłego roku. I tam wyraźnie było wskazane, że Niemcy będą chroniły swoje własne małe i mikroprzedsiębiorstwa, a z drugiej strony będą chciały tworzyć europejskie czempiony, które także będą miały dostawać pomoc od Komisji Europejskiej. Więc wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę u progu zmiany zasad funkcjonowania polityki konkurencji w Unii, no bo Unia chcąc, nie chcąc będzie musiała wejść w konfrontację czy konkurencję z partnerami i ze Stanów Zjednoczonych, i z Chin, bo to też jest ważny proces, który jest zewnętrzny wobec Unii, ale wobec którego my się musimy odnieść. To jest ta jakaś defragmentacja Unii Europejskiej, czy globalizacji. To, że wiele niemieckich i francuskich, włoskich firm rezygnuje ze swoich inwestycji w Chinach i w ogóle w Azji Południowo-Wschodniej, ściąga produkcję z tamtych państw. Część pewnie trafi do Polski, ale zasadniczo mam do siebie z jakąś konsolidacją. No i to będzie sprzyjało budowie właśnie europejskich koncernów, a to radykalnie zmieni politykę konkurencji Unii Europejskiej. To może być korzystne dla Polski, ale to równie dobrze może być dla Polski bardzo niekorzystne, ponieważ może wprowadzać ograniczenia funkcjonowania rynku wewnętrznego, na którym my przede wszystkim korzystamy. No i przy okazji budowania europejskich czempionów i ochrony konkurencji we własnych państwach mogą zostać wprowadzone pewne ograniczenia swobody przepływu usług, a to już mocno uderzy w polską gospodarkę.
Pan doktor zabrał mi kolejne pytanie, bo do tej pory jednolity rynek nie był idealny, ale no, trudno było dotować przez bogate państwa swój przemysł tak, żeby on był jeszcze bardziej dominujący na wspólnym rynku. Teraz te bariery będą znacznie mniejsze i ci, którzy mają pieniądze jak Niemcy, będą mogli jeszcze łatwiej swoje firmy rozwijać i jeszcze większą część tortu europejskiego konsumować.
Na dzisiaj tak to wygląda. Czy tak będzie? Nie wiem, bo też musimy pamiętać, że po kryzysie zazwyczaj narastają nierówności społeczne, nierówności dochodowe, co będzie miało wpływ na decyzje polityczne wyborców i to, co jest dzisiaj pewnym konsensusem, na przykład w ramach tego planu odbudowy, niekoniecznie musi być uchwalone, bo społeczeństwa europejskie, społeczeństwa w Niemczech czy we Francji mogą się temu przeciwstawić, więc tutaj nie stawiałbym kropki, czy tak się stanie, no ale niewątpliwie taki trend można widzieć i to jest też jedno, na co Polska musi zwrócić uwagę, bo my się dzisiaj cieszymy, że otrzymamy w ramach tej pomocy bezwrotnej z tego funduszu około 160, nieco ponad 160 miliardów złotych, licząc po dzisiejszym kursie złotówki do euro, ale musimy pamiętać, że środki na ten cel trafią, takie są zapowiedzi, z podwyższenia opłat za emisję CO2, co uderzy w polską gospodarkę, w ceny energii w Polsce i oczywiście w polską produkcję. Ale musimy też pamiętać, że to pokolenie, nowe pokolenie niemieckie, o którym wspomniałem, ono jest też bardzo mocno przywiązane do pewnych europejskich wartości, więc to, co jeszcze parę miesięcy temu wydawało się mało prawdopodobne, czyli wprowadzenie pewnych warunków przyznawania pomocy, na przykład w oparciu o zasadę praworządności, moim zdaniem jest coraz bardziej realne. A to może oznaczać, że niekoniecznie te 160 miliardów do Polski trafi, nawet jeżeli będzie nam przyznanych, bo właśnie może być obwarowane pewnymi zasadami, na przykład spełniania zasady rządów prawa czy tych reguł praworządności wymaganych przez Unię Europejską. Więc to jest dzisiaj bardzo jakby ciekawy moment. Natomiast też studiowałbym taki hura optymizm, że ten program, który oczywiście dla Unii będzie bardzo dobry, jeżeli uda się go wdrożyć, ale dla samej Polski on może być i szansą, ale też może być pewnym zagrożeniem, jeżeli Polska będzie trwała w tym sporze o praworządność. A nie wygląda na to, żebyśmy mieli ten spór jakoś bardzo szybko rozwiązać.
I to jest szerokie spojrzenie na tarczę antykryzysową, bo to jest też wymiar tych ustaw i trzeba o tym pamiętać, że nie żyjemy w próżni, że nasze ustawodawstwo jest powiązane z ustawodawstwem europejskim. Doktor Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
I do usłyszenia. Mamy godzinę 10:44. Za chwilę wracamy do studia Dublin.
Wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju SA.